Witam serdecznie, Wojtku, w odcinku 363. Jest to kolejny odcinek zrealizowany ze współpracy z firmą Surfshark.
Surfshark, jakby ktoś chciał po angielsku usłyszeć tą nazwę, to...
Ja mówię po polsku, bo jesteśmy w Polsce.
Oczywiście.
Wojtku, ja mam dzisiaj bardzo radiowy głos. Jest to głos mężczyzny, który przebudził się ze swojej popołudniowej drzemki.
A.
Tak, jest godzina 22, więc ewidentnie moja popołudniowa drzemka poszła w złą stronę, w sensie...
Po południu, tak jakby, no to nadal tak, się tak, łapie.
Tak. Mhm. Tak, według definicji. Natomiast chciałbym powiedzieć, że jakby, czy masz takie, teraz już podejrzewam, że nie masz, ale kiedyś mogłeś mieć takie momenty, w których miałeś drzemki, po których się budziłeś i miałeś takie, który jest rok?
A.
To jest jakby zasadnicze pytanie.
O, okay.
Który mamy rok?
To ja w ogóle bardzo rzadko drzemałem w dzień. Nawet jak pracowałem przy Onet Rano, gdzie musiałem wstawać, wiesz, o 5, to muszę się przyznać, że bardzo rzadko drzemałem w dzień. Po prostu chodziłem wcześniej spać, ale nie wiem, jakoś drzemki w środku dnia tak ekstremalnie mi rozwalają dzień.
Tak,
wiesz,
tak, tak.
Chyba,
tak.
Natomiast... że naprawdę mnie głowa bolała i byłem już turbo zmęczony.
Czy ja mogę powiedzieć dlaczego? Ale... Ja się mogę do tego przyznać publicznie. W sensie jakby mogę otrzymać oczywiście za to reprymendy w internecie. Mhm. Akceptuję to. Grałem do 3:30, Wojtek.
No wow, okej. Okay. No to jakby wiele tłumaczy oczywiście.
Tak.
Rzeczywiście, tak. Czy granie w niedzielę do 3:30 nad ranem to jest dobry pomysł?
Nie.
Okej, okay, to już możemy zamknąć ten temat.
Ale wszyscy czy powtórzyłbym wiedzą. To, albo czy prawdopodobnie powtórzę to w przyszłą niedzielę? Istnieje niestety bardzo duża szansa, że dokładnie to zrobię. Czy uczysz na swoich błędach?
No nie powiedziałbym. Zostawmy to do interpretacji naszych słuchaczy.
Tak. Natomiast chciałbym powiedzieć, że wygraliśmy Ważone wielokrotnie i jakby jest to...
Gratulacje oczywiście.
Tak,
i
tak,
było
tak,
grane to... w ogóle w gronie wąsaczy.
Tak, to prawda, to
no
prawda.
I super.
Było tak. Było grane w gronie wąsaczy oczywiście. Wojciaszku, ja chciałbym powiedzieć o takiej jakby rzeczy, o której rozmawiałem z tobą dawno, dawno temu. A ja nie wiem, czy właściwie... Nawet nie wiem, czy o tym, ile o tym rozmawialiśmy. Ja bym chciał do bitcoinów, Wojtek, bo to taki hot temat jest w tym momencie.
No.
Bo... Ja próbowałem kopanie bitcoinów. To jest taka rzecz, którą próbowałem.
Dobrze, no i jak...
Nauczony twoim doświadczeniem.
No. To w ogóle Krzysztof Kotkowicz nam podpowiedział, mi podpowiedział na naszej grupie Jest Wąsacze na Telegramie, czyli jestwos.club. Rzeczywiście wypytałem o co chodzi, a okazało się, że instrukcja była bardzo prosta.
Tak, pobierz aplikację, włącz i będzie działał.
Dokładnie.
Bardzo mi się to podobało, bo ja też jakby, no ten świat jest dla mnie obcy, więc informacja taka, jak se klikniesz ten przycisk, to będzie działał, hopie. No dobrze, fajnie, super, cieszę się bardzo, bardzo miło, fajnie wiedzieć. No i teraz, ja chciałem tylko powiedzieć, że Wojtek, ty oczywiście jakieś bajońskie kwoty wyciągasz każdego dnia, jakby widać ewidentnie Krezus, bogacz, prywaciarz. Mateusz Morawiecki się tym zajmie. Ja oczywiście za miskę ryżu okazuje się, że jestem w stanie zarobić 12 zł dziennie pod warunkiem, że komputer chodzi przez 24 godziny na dobę, non-stop kopiąc i wydając przy tym oczywiście takie dźwięki, jak ja, kiedy widzę pizzę w oddali.
Tak, mniej
więcej
takie.
Tak. Mhm. Więc... nie wróżę sukcesu temu projektowi z mojej strony, natomiast chciałem powiedzieć, że sam proces jest bardzo interesujący. W sensie jakby jest faktycznie tak, że nie uruchamiam komputera dedykowanie po to, żeby non-stop kopał, bo uważam, że to jakby, w sensie ja wiem, że w wypadku takich krezusów, oczywiście prywaciarzy jak ty, ma to sens.
I nadal jeszcze się zastanawiam, ponieważ nie dostałem wyrównania rachunku za prąd, więc jakby trochę żyję w takim, wiesz, bardzo miłej, ale niewiedzy. Natomiast no, rzeczywiście kwestia dźwięku tutaj jest o tyle fajna, że komputer stoi zamknięty w pokoju, który jest dodatkowo wyciszony, więc no... Plus jest taki, że faktycznie my w domu nie słyszymy w ogóle tego komputera. Nie. To ja ani w ogóle, nie jest za ciepło tutaj w pomieszczeniu, bo jakby staramy się otwierać okno, jak jest, wiesz, za gorąco. No generalnie, wiesz, warunki do trzymania komputera, który jest włączony 24 godziny na dobę, u mnie są i dlatego jakby na razie to robię.
No u ciebie to trochę wygląda inaczej niż u mnie, bo u mnie komputer stoi w tym momencie pod biurkiem. Mhm. I jakby on po prostu, w sensie on ma przestrzeń, żeby sobie spokojnie tam oddychać i się nie zagrzewa, bo jasne. Ja też jakby ewidentnie sprawdzałem jakby temperatury i to wiesz, bo jakby, żeby było też jasne, kopanie bitcoinów to jest fajna rzecz, ale jakby ja z tego komputera korzystam do miliona różnych rzeczy, chociażby właśnie do tego, żeby rozgromić przeciwników ważone. I wam wtedy też się robi ciepło, no bo to też jest oczywiście graficznie wymagająca gra. Ale on się robi do takiego stopnia ciepły, Wojtek, że ostatnio jakby ktoś siadał u mnie w biurze, nie? Do komputera, do biurka, gdzie komputer faktycznie stojący z boku działał, robił te swoje wygibasy, liczył te swoje cyferki, chłopak dawał z siebie wszystko i usłyszałem coś takiego: o, zamontowałeś sobie piecyk? A ja mówię, nie, wiesz co, jest taka głupia sprawa, to komputer. Wow, no. Okej. Okay. Bo jest coś takiego, że jak wchodzę, jak wsiadam przy biurku, nie? I to wiesz, jest generalnie w pokoju w tym momencie 20 stopni. Całkiem przyjemna temperatura do życia tego. A jakbym teraz położył na termometr, że tak to ujmę, między swoimi nogami w tym momencie, to prawdopodobnie temperatura tam jest 26-27 stopni.
To też niezdrowo, mam... tak by the way, bo tak, jajka tak. Trzeba trzymać w chłodzie. To taki tak, protip dla mężczyzn.
Dlatego też, tak jak już powiedziałem, komputer nie chodzi cały czas i tak dalej, no bo wiadomo, nie? Mhm. Ale to jest właśnie, ale to tylko, wiesz, jakby jak grałem ważony, nie jest tak źle, ale jak kopię bitcoiny, no to jakby wiadomo. Więc,
no
więc
u mnie,
to jest taka...
u mnie temperatura utrzymuje się około 70 stopni.
No to tak, ja mam ustawione, że chyba 80 stopni to jest maks temperatura, jaką chciałbym, żeby komputer dochodził. Ale no wiesz, no to jest, ale to jest taka, w sensie tutaj to jest taka ciekawostka, chciałem tylko powiedzieć, że jakby kopanie bitcoina jest śmieszna sprawa, ale ja w ogóle, ja ostatnio w te bitcoiny mi się jakby troszeczkę spodobał temat, jakoś to też rozmawialiśmy prywatnie, że ja mówiłem ci, że mam takie wrażenie, że chyba niestety sufit tutaj będzie jakby jest daleko jeszcze i chyba warto wskoczyć na ten hype train. Ja wiem, że oczywiście to jest późno wskakiwanie na hype train. Bardzo późno.
Znaczy wszyscy bardzo się obudziliśmy, późno. Wiesz.
Tak, no. Natomiast też mam takie wrażenie, że jeśli, to nie jest porada finansowa, wiadomo jak wszystko, o czym mówimy, mam takie wrażenie, że z każdym dniem, którym nie wskakiwałem, przegapiałem najlepszy moment. Wiesz, o co chodzi? No bo najlepszy moment był wczoraj, drugi najlepszy moment jest dzisiaj, nie?
Trochę tak, no. Znaczy, wiesz, no to... Nie wiem, czy dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, że słuchaj, no jak kupisz sobie trochę bitcoinów, to będziesz miał niesamowite zyski. Ale biorąc pod uwagę to, że w tej chwili w bankach jakiekolwiek lokaty są prawie że 0%.
Właśnie sprawdziłem stan swojego portfela, Wojtek, i chciałem ci tylko powiedzieć, że nie wrzucając ani grosza więcej pieniędzy, jestem 200 zł do przodu.
O, a co, urosło dzisiaj coś?
Po prostu, Wojtek, urosło.
A proszę bardzo.
Więc to jest taka ciekawostka. Więc ja też, żeby było jasne, ja na przykład, tak, 4% Bitcoin, że ja nie chcę na przykład, nie chcę nikogo namawiać, nie uważam, że to jest dobre do końca, w sensie jako miejsce, gdzie warto by było jakieś pieniądze swoje wrzucić, coś takiego. Natomiast ja mam takie wrażenie, że oczywiście to trochę jak z giełdą, nie? Na zasadzie nie powinno się grać na giełdzie pieniędzmi, który nie chce się komfortowo po prostu stracić, nie? Mhm. Więc ja też tak z Bitcoinami dokładnie w taką stronę się bawię. Plus, co jest zabawne, było już tak parę momentów, że miałem za coś zapłacić na przykład. Mhm. Widziałem opcję Bitcoin i mówię, w sumie? Czemu nie?
I co, Bitcoinami płaciłeś?
Zapłaciłem tym chyba ze 2 czy 3 razy. No w zasadzie wiesz, no bo tam leżą pieniądze. Właściwie to są pieniądze do używania. Dlaczego też by nie? Do jakiegoś stopnia.
Oczywiście.
Więc po prostu sobie coś... No fajnie, spoko. Bardzo fajnie. Bitcoiny interesują... Ja dalej uważam, że to są, wiesz, jakby trochę bullshit i pić na wodę, ale cały świat jakby idzie w taką stronę, że no... Kurde. W sensie to jest jakby smutne do jakiegoś stopnia, że... Ja nie czuję tego hype'u tak 100%, nie?
Znaczy, wiesz, to nawet nie chodzi o hype. Moim zdaniem jesteśmy już w takim miejscu, w którym jakby blockchain i ta technologia jest, będzie i będzie, będą tak, znajdywane właśnie... dla niej coraz więcej zastosowań. I,
tak,
no... i bitcoiny to jest tylko jakby, wiesz, no, odprysk pewnego rodzaju.
Tak,
no, i myślę, że wiesz, jakby i bitcoiny, i Ethereum, i te wszystkie takie, które, te coiny, które są jakby dostępne
duże.
W miarę oficjalnych miejscach typu Coinbase czy innych tam tych,
tak.
One będą istnieć, one będą działać i będzie można nimi płacić i jakby to są faktycznie pieniądze. Czy one będą rosły cały czas?
Nie wiem.
Bitcoin
pojęcia.
Się troszeczkę wypłaszczył po tych wszystkich skokach ostatnich, bo rzeczywiście wiesz...
Tak,
no,
tylko
tutaj,
że znowu
wiesz,
on
Tesla...
się wypłaszcza po każdych skokach. Nie, teraz pytanie, czy no. to jest jakby tak zwane wypłaszczokaust, czyli ostateczne wypłaszczenie, czy...
Znaczy, wiesz, wypłaszczenie czy nie? To też nie jest źle. Nie? Jakby to, że nie rośnie, to też jest okej. Okay. Gorzej
może,
by było,
może
jakby osiągnie zaczął swój... spadać. No.
Może osiągnie... No wiesz, no... Tylko znowu, ja jakby to wszystko nie są porady finansowe, tylko znowu, wiesz co, jakie mam wrażenie? Przez to, jak wygląda hype train w internecie, to mam wrażenie, że jeśli zacznie spadać na przykład, nie? To wszyscy zaczną krzyczeć, kupujemy! I nagle będzie, wiesz, znowu do góry. Więc i to jakby, oczywiście, tak jak mówię, jakby, pamiętajcie, ja jestem debilem, jakby ja dostałem swój pit za zabawy na giełdzie i jestem w plecy, więc jakby nie słuchajcie mnie absolutnie, jeśli chodzi o... Co? No jakby to jest prawda, nie? Jakby,
no
wiesz,
nie, no dobrze, no.
Jeśli chcecie brać informacje na temat inwestowania pieniędzy od człowieka, który stracił na giełdzie, niedużo, no ale umówmy się, dalej jestem do tyłu. No to wiesz. Ale także tak, Bitcoin, zabawa bardzo fajna. Jakby trochę się czuję też taki technicznie... jakby technologicznie relewantny w tym momencie, bo tak, wiem co to Bitcoin, mam parę, wiesz. No.
Wow, gdybyśmy rozmawiali o tym 10 lat temu.
To byśmy byli dzisiaj kurwa bogaci.
Tak, nawet z tym właśnie słowem.
Tak, powiedziałbym ci Wojtek tak, jakby, no wiesz co, kupiłem 10 Bitcoinów, nie? I teraz Bitcoin kosztuje 200 tysięcy złotych.
No. Także tak, ale nie kupiliśmy, nie rozmawialiśmy o tym 10 lat temu. Szkoda, że...
Najgorsze jest to, że ja pamiętam, jak Bitcoin był po 30 dolków.
Aha, no.
I mówię, no nie stać mnie na to, nie kupię sobie tego. I jakby to była prawda, bo to nie, był taki czas, nie? Jakby wiesz. I jakby, że $30 było czymś jakby, że to było ewidentnie widoczne w moim budżecie, nie?
Tylko, że wiesz, też wtedy ja rozumiem, że $30 to nie jest powiedzmy duża kwota jakoś relewantnie, relatywnie chciałem powiedzieć. Natomiast wtedy też to były takie czasy, gdzie... Wiesz, kupowałeś totalnie jakieś, no coś nieistniejącego, musiałeś mega duże pokłady zaufania włożyć w ogóle w tą całą technologię, która była nowa wtedy. No to wiesz, to położyć $30 na podłodze i patrzeć na nie, to trochę... Ja rozumiem tych, tak, którzy nie kupili, na przykład siebie rozumiem z tamtych czasów, bo tak. Po prostu no, trudno było zaufać jakby, że co to teraz będą, to jest takie pieniądze, czy jakby o co tu chodzi? Wiesz, no tak. Też byliśmy za młodzi, nie? Trochę. Natomiast no oczywiście szacun ci, którzy wygrali tą walkę i wygrywają do dzisiaj tak naprawdę, jeżeli wszystkiego nie wydali albo nie sprzedali, no to absolutnie szacun i niech korzystają z tego. No, w tym jest, to jest właśnie piękno internetu i wydaje mi się, że właśnie to, co powiedziałeś, że nawet jeżeli zacznie mocno spadać, to mam takie poczucie, że chyba będzie troszeczkę tak, że jak z GameStopem. W takim sensie, że... Bitcoin i blockchain i w ogóle technologia przez to, że ludzie pokładają w tym tak dużo i zaufania i nadziei na zmianę wielu rzeczy. Rozmawialiśmy o tym z Michałem, tak troszeczkę o tym, jaki to może mieć wpływ właśnie na dostęp do rynku finansowego de facto i jak dla rynku finansowego może przyczynić się, wiesz, do poprawy stanu tegoż, sam blockchain i tak dalej, no to raczej zostanie z nami i na pewno, tak, wiesz, tak. Nie ma co się martwić, że jakby tu nagle coś walnie. Po prostu to już jest
no,
miejsce,
tak,
w którym...
Sensie,
znaczy to jest, będzie i będzie tak jak z GameStopem, ludzie temu ufają, jest tam mnóstwo takich, wiesz, freaków, którzy po prostu nie dadzą, że tak powiem, Bitcoinowi za bardzo spaść. I to jest też piękno trochę, bo to pokazuje, jak te mechanizmy działają, nie? Że jakby to właśnie zależy od takich freaków, nie?
Ja właśnie, tak, tylko że z drugiej strony, ja na przykład zastanawiałem się, czy chciałbym w to jeszcze znowu wejść, czy nie, bo jakby wiesz, ja bardzo długo też odrzucałem i byłem dość negatywnie nastawiony do tego, o czym też dobrze wiemy. Mhm. Zadziałało wirtualne pieniądze, bla, bla, bla. Ale jakoś mam takie wrażenie, że jakby, że Bitcoin is here to stay, niezależnie od tego, czy jako jakby sztucznie napędzająca się przepowiednia troszeczkę na zasadzie po prostu będzie kuźwa rosnąć to the moon. I to jest pierwsza rzecz, ale z drugiej strony jak obserwuję, co się dzieje na rynku około bitcoinowym, ale w kontekście PR-owym, to mam takie wrażenie, to nie zniknie. W sensie to i Bitcoin jest jakby oczywiście możemy się pośmiać w tym momencie i ponarzekać, że Bitcoin zjada więcej prądu niż całe kraje.
Właśnie chciałem to poruszyć, nie? Że jakby rzeczywiście trzeba to wziąć pod uwagę i trzeba o tym powiedzieć. Znaczy, że, tak, żeby tak, mieć tak. Pełen natomiast obrazek, faktycznie prądu żre niesamowicie dużo i w tej chwili świat trochę walczy z, wiesz, chociażby nowymi sposobami na generowanie prądu, który będzie nam potrzebny coraz bardziej. Natomiast Bitcoin mm-hmm. jakby ciągnie trochę w tą drugą stronę, nie? Że jakby niby jest wirtualną walutą, ale de facto w realnym świecie pożera prawdziwy prąd, który w tej chwili niestety jest generowany w dużej mierze przez,
w taki sposób,
przez
tak.
węgiel i tak dalej, więc jakby no trzeba mieć to na uwadze. Natomiast
ja chciałem powiedzieć,
świat
Wojtek,
idzie
że,
w
wiesz,
stronę
że
właśnie energii odnawialnej i miejmy nadzieję, że właśnie w ten sposób jakby Bitcoin zostanie, tylko źródło tego prądu, wiesz, się zmieni.
Bo ja chciałem, wiesz, bo chodzi o to, że PR-owo, wiesz, jakby po pierwsze, no Jack Dorsey, który jest, wiesz, CEO Twittera, no to on z Bitcoinem po prostu non-stop strani, nie wszędzie. Teraz sprzedaje swojego pierwszego tweeta, właściwie pierwszego tweeta na serwisie jako NFT. To, czy NFT mają sens i jakby to my trochę rozmawialiśmy, a trochę nie chce mi się, w sensie dzisiaj chyba nie mam na to, wiesz co, nie wyspałem się, hopie.
Ja rozumiem. Żeby tak, żeby wyspałem się 4 godziny ostatnio, ale nie wyspałem się.
Tak. No ale jakby jestem w pracy. Ale wiesz, to Tesla, Musk i tak dalej. W sensie nie wygląda mi na to, żeby Bitcoin znikł nagle, nie? W sensie jakby on zaczyna mieć, w sensie zaczyna mieć. On ma bardzo duże podparcie w świecie rzeczywistym i wśród bardzo ważnych, czy bardzo z dużym posłuchem osób, więc nie sądzę, że to będzie rzecz, która zniknie. I już nie chodzi o to, że chciałbym wskakiwać na hype train, tylko jeszcze chciałem, w sensie, że myślę, że to jest coś, co warto mieć, gdzie warto być, trochę w ten sposób. Ale to jest znowu, pamiętajcie, jestem debilem i straciłem pieniądze na giełdzie, więc nie słuchajcie mnie, jeśli chodzi o finanse. Plus ostatnio Wojtek powiedział do mnie, że jestem ostatnią osobą, od której warto by słuchać było uwag finansowych, bo znowu kupimy jakieś gówno i nawet nie pamiętam w tym momencie jakie, ale idzie do mnie jakieś 8 paczek, nie? Jestem w to najgorszy.
To się zgadzam, rzeczywiście. Tak. No ja się na razie trzymam swojego postanowienia w 2021, bo rzeczywiście kupiłem tylko drugi monitor i na razie pauzuję wszystkie zakupy. Ale oprócz bitcoinów mamy też inne tematy. Ten trochę wyszedł tak naturalnie.
Przepraszam, ja nie chciałem, Wojtek. Nie chciałem. To się więcej nie powtórzy. Ja nie będę więcej opowiadał o kryptografii. O, mam temat o mailach.
To zaraz przejdę, bo mam taką śmieszną klamrę w ogóle. Ale to za chwilę, bo mam ciekawy temat. Znalazłem fajną apkę. Znalazłem ją na Reddicie. I teraz historia jest śmieszna, bo ja wchodzę sobie na stronę tej apki i mówię, i najpierw znalazłem ten post. I w poście autor aplikacji napisał, że ostatni raz, jak tu wrzuciłem moją aplikację, to ściągnęliście ją 30 tysięcy razy i w ogóle, wiesz, wywindowało ją gdzieś tam na top App Store'a i tak dalej. W ogóle bardzo wam dziękuję i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny, taki, wiesz, dziękczynny post i tam nawet gościu rozdał chyba 31 osobom, które się gdzieś tam zgłoszą, premium do apki za darmo, nie? Forever. Mówię, kurczę, no to zobaczmy, o co chodzi, co to za apka. Wchodzę na stronę weatherontheway.app i aplikacja jest przegenialna. To znaczy, to jest jedna z tych aplikacji, które myślisz sobie, dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł? W sensie, wspaniałe. To jest... To jest tak najprostszy, jakby mamy dane pogodowe, mamy dane nawigacyjne, dlaczego tego wszystkiego nie zmiksować? I okazuje się, że rzeczywiście aplikacja działa w ten sposób, że to w tej aplikacji wpisujemy sobie...
To nasz koleś zrobił!
I właśnie Piotr to chciał...
Knapczyk.
I to jeszcze chciałem dopowiedzieć. To jest normalnie aplikacja zrobiona przez polskiego dewelopera, który zrobił ją właściwie sam. Jest independent z Krakowa, chłopina i po prostu... Zrobił apkę, ja ją ściągnąłem i powiem ci, że ona naprawdę dobrze wygląda.
Ona wygląda dobrze, bardzo
i
wygląda
przepięknie
dobrze.
Pięknie działa, znaczy naprawdę jest mega fajna, także weatherontheway.app zdecydowanie chciałem polecić. Natomiast dokończę mówienie,
oczywiście,
co ona robi.
Oczywiście.
Wpisujemy w aplikacji miejsce, skąd startujemy naszą podróż samochodem prawdopodobnie, no bo to bardziej chodzi o takie podróże rzeczywiście po drogach. Chyba, że jesteśmy kierowcą tira, no to wiadomo, no to może tirem. Ale chodzi o ewidentnie podróże drogowe. Wpisujemy sobie, gdzie chcemy dojechać. Możemy dorzucić jakby miejsca pośrednie i to nieskończoną liczbę tych miejsc pośrednich. Wpisujemy godzinę, kiedy chcemy wyruszyć i klikamy OK. I aplikacja sama wytycza nam trasę, oczywiście wybiera, korzysta prawdopodobnie z API Apple Maps, czyli no wiadomo jak to w Polsce działa, no jest coraz lepiej, lepiej by było z Googlami oczywiście, ale generalnie chodzi, prawdopodobnie to API było za free, bo to deweloperskie API do Google Maps jest nietanie, więc rozumiem jakby ten wybór. Natomiast to umówmy się, nie jest już tak źle. Aplikacja podpowiada kilka możliwych tras do wybrania. No i co jest najważniejsze, pokazuje nam po pierwsze trasę, a po drugie chmurki z informacją o tym, jaka będzie pogoda w momencie, kiedy dojedziemy do tego miejsca. I mamy tych chmurek dużo dość, bo prawdopodobnie jakby to są jakieś tam kluczowe miejsca, przez które będziemy przejeżdżać. Natomiast no wiesz, oprócz tego, że wiemy co nas czeka, jeżeli chodzi o temperaturę, jeżeli chodzi o zachmurzenie, jeżeli chodzi o ewentualne opady, śniegu czy deszczu, wszystko jest w aplikacji napisane. Dodatkowo, jeżeli na przykład jedziesz w jakąś stronę, to aplikacja ci powie, hej, wiesz co, jedziesz w nocy i jak będziesz na przykład w jakimś tam miejscu, to wtedy będzie wschód słońca. Więc wiesz, że na przykład będzie ci świecić słońce w oczy, więc może zaplanujesz wtedy sobie jakąś przerwę na trasie, żeby po prostu nie jechać pod słońce i żeby cię to nie męczyło. No naprawdę tu jest zrobionych dużo bardzo fajnych i bardzo przydatnych rzeczy. Aż się dziwię, że po pierwsze dopiero teraz słyszę o tej aplikacji, bo naprawdę jakby, no gdybym o niej usłyszał wcześniej, to już bym miał dawno zainstalowaną. A drugie, że kurczę, no to nasz chłop zrobił, no. Nasz z Krakowa. Chłop z Krakowa.
Chopina, tutaj tak. Chciałbym tylko powiedzieć, wysłałem ci Wojtek żart, tak zwany graficzny. Ja też ten żart opowiem w podcaście. Mianowicie wszedłem na stronę weatherontheway.app.
Tak.
I są grafiki promocyjne. Jedna z nich pokazuje trasę z San Francisco do Los Angeles. Mhm. Trasa trwa, zajmuje 6 godzin 32 minuty i to jest 420 mil.
Nice. Jest...
Tak, to jest żart. To jest żart 420 marihuany. Tak.
Myślę, że tak. Znaczy okay. To może być żart, a może niekoniecznie po prostu tyle jest dokładnie.
Tak,
chyba,
ale natomiast
jakby,
śmieszne.
Wiesz, ci, którzy budowali te miasta, po prostu stwierdzili, że to będzie bardzo fajny pomysł, żeby 420 mil między nimi zachować. W każdym razie apka też generuje ci taki timeline view i możesz go wyszerować do jakiejś tam dowolnej aplikacji i to zapisuje to jako taki długi obrazek. W zależności tak długi, jak długa jest twoja trasa, ale wiesz, możesz jakby wykorzystać to, możesz to też wydrukować, możesz to zrobić z tym, co tylko chcesz, więc naprawdę aplikacja jest absolutnie genialna. Właśnie wczoraj bodajże był update do wersji 1.1, więc to taki większy troszkę. Serio polecam, jeżeli będziecie jeździć albo planujecie jechać, ściągnijcie, dajcie znać, czy wam się podoba i czy jest przydatna. Moim zdaniem może naprawdę, szczególnie tym, którzy dużo jeżdżą, bardzo pomóc właśnie w odpowiednim planowaniu trasy. Także mega szacun i szacun dla naszego człowieka, który po prostu zebrał mnóstwo danych i to tak fajnie zmiksował, że to jest po prostu funkcjonalne, nie?
Wojtek, a jak tak w ogóle rozmawiamy sobie o takich rzeczach, które są fajne i które są, które warto polecić, mhm. Ja chciałbym, bo omówiliśmy o tym na początku naszego odcinka, że ten odcinek jest zrealizowany we współpracy z Surfsharkiem, ja chciałbym o tym powiedzieć i jakby parę rzeczy, spokojnie. Po pierwsze, to jest ważne, to oczywiście w opisie odcinka jest link, który daje wam zniżkę do wykorzystania, żeby kupić sobie VPN-a w bardzo dobrej cenie, plus korzystanie z tego linku względem po prostu wejść na stronę, gdzie promocja dalej też obowiązuje, jest taki, że z naszym linkiem dostajecie po pierwsze 3 miesiące dodatkowe gratis.
Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest w normalnej ofercie też. Ktoś o tym pisał u nas na forum, z tego co pamiętam, i ja teraz nie mogę tego zweryfikować.
Tylko, że jeśli wejdziesz na ten link i potem wejdziesz na stronę, to jakby on trzyma informację, że wszedłeś na nasz link, więc jakby to jest bardzo ważne.
A, może, okej.
Oraz pamiętajcie, że oczywiście jeśli skorzystacie z tej oferty, to właściwie bezpośrednio wspieracie nasz podcast, co jest dla nas bardzo ważne.
Nam też wpada grosik.
Tak, natomiast informacja jest taka, że Surfshark oczywiście jest VPN-em, o których wielokrotnie rozmawialiśmy. W zeszłym odcinku był nawet wywiad CEO, gdzie rozmawialiśmy na temat tego, dlaczego Surfshark jest lepszy od niektórych innych VPN-ów i dlaczego w ogóle warto z tego Surfsharka skorzystać. Ja chciałbym też oczywiście powiedzieć, że Wojtek to prawdopodobnie mniej, natomiast no ja korzystam z Surfsharka, zrobiłem troszeczkę to, co zrobił PAR, czyli po prostu go kuźwa włączyłem, niech sobie po prostu cały czas chodzi. Mhm. I działa to dobrze, to znaczy ja, uwaga, mam czasami tak, że nie jestem na VPN-ie, bo muszę być w domu, w sensie jakby muszę być internetowo, tak, że jestem w swoim domu i mam taki odruch, że jeśli coś mi nie działa w internecie, a często mi ostatnio coś nie działa w internecie, to uruchamam VPN-a na zasadzie Surfshark, podążę do najbliższego serwera i po prostu wtedy śmiga, nie?
Okay.
Więc to, kiedyś był taki żart, że jak kiedyś nie działało ci 3G, to się łączyłeś do Wi-Fi. Teraz jest tak, że jak ci Wi-Fi nie działa, to przełączasz się na LTE. Mhm. A u mnie to jest jeszcze tak, że jak na komputerze coś mi nie śmiga, to się podłączam po prostu do VPN-a i wtedy faktycznie działa.
Wow.
Pamiętajcie oczywiście, żeby korzystać z naszego linku. Mamy nadzieję, że jeśli szukacie VPN-a, to skorzystacie z Surfsharka. Surfsharkowi oczywiście dziękujemy za to, że wspierają nas, Jesus Podcast i że wrzucili taki fajny deal dla naszych słuchaczy. Tak.
A wiesz, do czego ja używam? To ja do tylko czego? To powiem. Ja używam VPN-a i właśnie teraz się przerzuciłem na Surfsharka, bo dlaczego nie? Korzystam z VPN-a po to, że korzystam też z NextDNS-a. Nie, jakby też o NextDNS-ie rozmawialiśmy bardzo dużo w poprzednich odcinkach, który jakby no nie jest VPN-em, to jest zupełnie inne rozwiązanie, ale NextDNS w moim przypadku wycina reklamy.
Tak.
I teraz wiem. Zdarzają się sytuacje, w których ja muszę coś zweryfikować i na przykład mimo tego, że ja w NextDNS-ie wpisałem jakieś tam wykluczenia i tak dalej i odpowiednie domeny dopuściłem, to jednak niektóre, nie wiem, czy to jest kwestia JavaScriptów, czy jakichś miejsc, z których
wiem,
się zaczytują te JavaScripty.
Mówisz, tak.
Zdarzają się niektóre, na przykład w mojej pracy po prostu takiej, wiesz, standardowej, zdarza się, że ja muszę coś podejrzeć, czego przez NextDNS-a nie widzę.
To prawda.
Więc ja wtedy włączam sobie VPN-a i wszystko działa, nie?
Pamiętaj tylko, żeby zobaczyć, czy na przykład, wiesz, że tak, ja też to robię często, tylko trzeba pamiętać, żeby zobaczyć, czy na przykład Surfshark z racji tego, że ma bloker Legram, czy nie wytnie ci tego, co chcesz zobaczyć. Na
nie,
przykład,
nie, wiadomo, ale samo ale to, tak, że jakby tak, często właśnie skorzystanie z VPN-a po to, żeby obejść NextDNS-a, co jest zabawne, ale w moim przypadku
dzisiaj,
właśnie to się przydaje.
Dzisiaj na przykład wyszła taka... ten wywiad z Meghan Markle
Oprah.
Tak. I jakby nie obejrzałem, więc nie mam co się wypowiadać, natomiast ważna informacja jest taka, że on był dzisiaj dostępny przez stronę CBS. Mhm. Można było za darmo obejrzeć to oczywiście z reklamami, tylko musicie być w Stanach, no nie? Jakby tutaj tak. Piotr, który rzucił linka, napisał w nawiasie wink wink, no i ja oczywiście wink wink obejrzałem jaką część, bo byłem w Stanach, także... Tak. Dobrze, Wojtek.
To w ogóle jest ciekawy pomysł na podróże po świecie, nie?
To prawda, bardzo fajnie. Ja mam jeszcze tak a propos takich software'owych, internetowych rzeczy, to mam taki jeden krótki temacie, którym chciałbym się podzielić, bo uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, o której warto powiedzieć. Bo trochę się śmiałem, że mam temat mailowy. I to troszeczkę jest żart, a troszeczkę nie jest żart. Nie, wiesz co, bo to ty mi nawet wysłałeś, że Hej zaczęło tworzyć blogi.
A, tak.
Tak, i to jest w ogóle jakby to Hej zrobiło coś takiego, ja oczywiście to podlinkuję w opisie odcinka, to jest hej.com/world i to jest takie coś, że jak jesteś użytkownikiem płacącym, prywatnym płacącym użytkownikiem Hej, możesz wysłać maila do world@hej.com i on z tego zrobi ci bloga, który po prostu wyświetli wpis, który wysłało się tym mailem, tak? Wpisy dostępne będą potem, będzie można się zapisać na listę mailingową za darmo albo skorzystać po prostu z RSS-ów, które każdy użytkownik dostaje własny prywatny.
To mi się akurat podoba bardzo.
Więc jeśli na przykład ja stworzę jakiś wpis, czego jeszcze nie zrobiłem, to wtedy można sobie obserwować kolejne moje wpisy albo dostając newsletterem każdy wpis, który napiszę, lub po prostu dostając wpis dodatkowy w RSS-ie jako blog. Bardzo fajne rzeczy. Teraz to, co chciałbym zauważyć, to Hej robi dziwne rzeczy. To jest jakby, it's a fact, tak? Trzeba przyznać, że oni robią dziwne rzeczy, podchodzą do do maila w ogóle w bardzo inny sposób, bo po pierwsze to, co kiedyś, o czym rozmawialiśmy, wiesz, że odwrócili troszeczkę, wiesz, że jest, że jak wygląda mail, że masz te trzy kubki, że masz do tego kubkę odpisz później, masz do tego kubkę, wiesz, zatrzymaj sobie na później, set aside, tak dalej. I oni robią bardzo dziwne rzeczy. One fajnie działają z moim mózgiem, że mi się to podoba faktycznie. I ja jakby, wiesz, pierwszy raz od roku nawet nie ciągnie mnie, żeby zastanawiać się, czy może szukać jakichś alternatyw, bo po prostu ja z Hejem w końcu, nawet nie tyle jestem on top of the game, bo jestem strasznie do dupy, jeśli chodzi o odpisywanie na maile, ale przynajmniej jestem świadomy tego, jak bardzo w dupie jestem, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważną informacją, nie? I teraz world@hej.com pozwala faktycznie na wysyłanie maili do internetu publicznie, co jest bardzo fajne. Podoba mi się, Wojtek, że jakby oczywiście tu jest niewielka skala i tak dalej, mówimy o płacących kontach, korzystających z maila, jestem tego wszystkiego super świadomy, ale podoba mi się, że wrócił taki fajny, troszeczkę dziwny internet w ich wydaniu. Wiesz, co chodzi? Że to jest taka rzecz, że znowu, world.hej nie jest martwym serwisem, w sensie jakby widać, że tam ludzie piszą, że korzystają z tego, że to nie jest, wiesz, Jason czy David, którzy są jakby, no wiesz, właścicielami Basecampa, oczywiście oni bardzo dużo tam piszą, no bo jakby w tym momencie jest to dla nich istotne, żeby wypromować te... Ale to jest świetnie działająca rzecz, w sensie, wiesz, ja sobie spokojnie zapisałem się na newslettery, dostaję sobie, wczytam sobie w feedzie, widzę, że coś ludzie w internecie wrzucają, wiesz, wrzucają swoje strony, gdzie wpisali jakieś artykuły i ja sobie też, o, fajnie, interesujące, a sprawdzę, wiesz, to będzie nic mnie to nie kosztuje, będzie przychodziło to do feeda, nie będzie mi zaśmiecało skrzynki, no będę mógł sobie po prostu poczytać, jak będę zainteresowany. To jest super, że wraca, kurde, wiesz, jakby to, co mnie najbardziej cieszy, to, że to jest internet at finest, ale taki otwarty internet, wiesz, co chodzi? Bo niby to jest usługa, to konkretnie, gdzie musisz zapłacić $100, żeby móc z tego korzystać na rok, wiesz, co chodzi? Bo musisz założyć maila, hej, tak dalej, ale z drugiej strony, dla czytaczy dostępne za darmo w formie RSS-owej, w formie newslettera, szybkie, bez JavaScriptu, bez trackerów, bez, wiesz, to jest ten internet...
Web 1.0.
To jest dokładnie ten internet, jakby nie chcę powiedzieć, za którym tęskniłem, tylko który nonszalancko, może nawet nie, który wspominałem po prostu, wiesz, o którym sobie myślałem, że to byli czasy i teraz te czasy troszeczkę wróciły, bardzo mi się to podoba, Hej World, bardzo fajna rzecz.
Znaczy to też kto jak nie oni, nie? Jakby,
tak, to prawda. No, jakby kto ma jaja takie, żeby zrobić coś takiego dziwnego. Tak. Najfajniejsze jest to, że Jason wrzucił na swój Twitter coś takiego, że wrzucił jakąś internalową dyskusję, w której napisał, że on chciałby, żeby Hey robił rzeczy, których nikt innych nie będzie robił. Wiesz, co chodzi? Że mogą sobie pozwolić na to, żeby eksperymentować, więc to po prostu zrobią. Więc dokładnie, kto jak nie oni.
Znaczy bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ten projekt. W sensie, no pewnie sam nie będę pisał za bardzo, bo już naprawdę nie ma kiedy, ale podoba mi się, właśnie bardzo mi się podoba to nostalgiczne jakby poczucie, że kurczę, wracamy do internetu sprzed lat, który dobrze zresztą znam, bo ja jestem w internecie od właściwie jego początków trochę. Natomiast właśnie ten brak trackerów, to, że to się szybko wczytuje, to są naprawdę bardzo ważne rzeczy, coraz ważniejsze tak naprawdę, bo no wiesz, w ostatnim czasie bardzo dużo się mówi o tym śledzeniu ludzi i o tym, co Apple chce zrobić z tą nowym update'em i o Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Zresztą my też nieraz o tym rozmawialiśmy w podcaście. W każdym razie to, że jednak jest opcja, że można bez tego, to mi się bardzo podoba, że ktoś mówi tak, zróbmy to. I oczywiście ja na przykład miałem takie poczucie, że Medium będzie takim miejscem, gdzie faktycznie każdy może coś napisać, tak, i to zawsze będzie ładnie wyglądało.
Tak,
wiesz, co chodzi?
I bardzo szybko, wiem, w sensie to była piękna obietnica i wyszło jak wyszło, nie? Ale tutaj, wiesz, mamy sytuację zgoła odmienną.
Teraz jest wszystko płatne. Na Medium, w sensie możesz przeczytać tam x tekstów,
chyba.
Później musisz płacić, czy to zależy od twórcy, czy on to zamknął, czy nie zamknął, i jest tak, ten serwis tak się jakby skomplikował i już przestał być tym takim fajnym miejscem, gdzie po prostu można sobie szybko założyć bloga i nie zastanawiać się nad, wiesz, nad tym, jak skonfigurować WordPressa, no bo jakby wiadomo, że większość ludzi jednak korzysta z WordPressa, bo jest za darmo i jest łatwo dostępny, ale faktycznie Medium było takim miejscem, że ej, no to nie musisz tu nic kombinować, po prostu załóż konto i masz swojego bloga, koniec. I przez, nie wiem, to jest chyba przekleństwo rzeczy dużych, że muszą zacząć monetyzować i zaczynają się kombinacje i szukanie, i gdzie tu pieniążki, co zmonetyzujemy, ludzi zmonetyzujemy, czy zmonetyzujemy treści, czy co, jakby, i wiesz, przez to kombinowanie niestety bardzo fajne usługi dużo na tym tracą. I dobrze, że to, że jest Hey, i dobrze, że kombinują, dobrze, że wiesz, to są takie projekty, które oni pewnie robią, wiesz, w tych 20% czasu, nie? Jakby ktoś tam coś wymyślił i mówi, a wiesz co, może byśmy tak zrobili. No i
wiesz co jest fajne? Że oni nie muszą szukać w tym monetyzacji. Wiesz, co chodzi? Bo Medium bo zrobiło tak. Słuchajcie, każdy może do nas wejść, napisać tekst i my po prostu będziemy ten tekst, wiesz. I potem jakby złapali się za głowę, okej, dobra, no mamy ruch na poziomie paru milionów wyświetleń miesięcznych i jakby nic nie zarabiamy. Co z tym zrobić? Please, moja rodzina umiera. Co zrobić, nie? A tutaj z Hejem jest o tyle jakby interesujące. Oni już biorą ode mnie stówkę dolarów rocznie.
To już jest dość dużo. Znaczy, to jest na tyle dużo, że faktycznie wydaje mi się, że oni powinni właśnie udostępniać nowe funkcje w ramach tej samej kwoty.
Tak jest.
Nie? Że jakby
jest tak.
Budować ten produkt cały czas, udostępniać nowe rzeczy po to, żebyś ty miał poczucie, że a, no dobra, wiem, że płacę dużo, ale przynajmniej jest szansa na to, że wiesz, jakby skorzystam z tam funkcji A, z funkcji C i z funkcji D, i przynajmniej wiem, że wiesz, nie wrzucam tych pieniędzy w błoto, nie? No bo gdyby to był sam mail, ja zapłaciłem, wiem, bo po prostu chciałem sobie zabukować adres, ale nadal się zastanawiam, czy przedłużać, ale może mnie zaskoczą, może będzie tak, że po prostu, wiesz, wprowadzą jeszcze coś fajnego, co stwierdzę, że to jest super.
Teraz chciałbym tylko powiedzieć, że jak ktoś się zastanawiał na temat Hey, że chciałby sobie skorzystać, ale brakowało mu na przykład obsługi domen zewnętrznych, albo chociaż minimalnej, darmowej obsługi domen zewnętrznych, odbieranie, wysyłanie, to wszystko wbudowali w końcu, nie? Jest Hey for Work, który pozwala w ogóle na dużo więcej rzeczy. Znaczy, wiesz, customowe domeny tak bardzo mocno, dzielenie się wątkami w grupie i tak dalej, i tak dalej. Oni naprawdę fajne feature'y tam wprowadzili. to nie, tutaj, uwaga, tutaj nic nie stanie, nie? W sensie jakby Hey4U kosztuje $100 na rok, Hey4Work kosztuje $12 na użytkownika na miesiąc, nie? To nie są małe kwoty, ja to jestem absolutnie w stanie zrozumieć, szczególnie przy jakby założeniu, że to jest de facto tylko mail, nie? Ale jeśli ktoś kogoś powstrzymywało właśnie to, że nie miałby dostępu do swoich adresów e-mail, które ma, nadal nie przerzucisz sobie co prawda starych maili do Hey, ale masz jakby dalej, możesz korzystać z tych domen, wysyłać na przykład i po prostu to działa, nie? Więc to taka ciekawostka, Hey, troszeczkę po paru miesiącach w końcu coś się pojawiło znowu, o czym warto było powiedzieć, ale to tak, ja bardzo polecam Hey i to naprawdę ja nie wyobrażam sobie teraz maila bez Hey, nie? W sensie to jest usługa, która jak się pojawiła, to zagościła na moich wszystkich urządzeniach jako defaultowy mail. Zawsze jest w doku, na telefonie zawsze blisko, wszędzie i tak dalej. Ja już mam pokonfigurowane. Teraz zrobili w ogóle coś takiego, że masz w ogóle, jakby oni mają inne działanie, jakby jak przychodzi do ciebie mail, że musisz powiedzieć, czy chcesz, żeby przychodziło. No. Teraz pojawiła się karta domeny, gdzie możesz zobaczyć wszystkie maile z danej domeny, które do ciebie przyszły i możesz to posegregować, że jeśli dostaję wiadomość z tej domeny, to wrzucaj tu. Tam jeszcze parę rzeczy im brakuje, które zgłosiłem na zasadzie, że chciałbym, żeby na przykład jeśli jest z tej domeny, to nie może wpadać ci defaultowo do paperclipa na razie, nie? A tylko, że albo feed, albo... No więc jakby jeszcze rzeczy do poprawy są, ale to coraz lepiej działa, nie? Jakby coraz fajniej, skróty z Siri, że wiesz, klikasz jeden przycisk i nawet on ci generuje w ogóle maila, którego nawet może ci od razu wysłać, nie? Wspaniałe rzeczy. Hey, polecam oczywiście, nie chcę mi się już o mailu gadać.
Dobrze, bo to właśnie tą klamrą, którą chciałem zamknąć, było to, że w jednym z naszych odcinków, też 300 którymś, rozmawialiśmy o Starlinku i pod tym odcinkiem wywiązała się dyskusja, że ludzie już nie chcą słuchać o OmniFocusie. Bo mówiłeś o nim już chyba 50 raz.
Nie rozumiem tego.
Nie, no to jakby tak to bywa. Więc dzisiaj już nie będziemy rozmawiać o mailu.
O OmniFocusie też nie miałem nic do powiedzenia, jakby co?
To bardzo dobrze. I faktycznie możemy przejść do Starlinków, który ja chciałem poruszyć, ponieważ dobrze, troszeczkę się więcej dowiedzieliśmy. Bo po pierwsze, rzeczywiście kilka tygodni temu, to nie mówiłem o tym, bo to za mały news trochę, ale kilka tygodni temu dostałem maila, że Starlink, że jakby...
Są w Polandii.
Tak, że w Polsce też można zamówić ten zestaw startowy, tylko że okazało się, że jakby on jest dużo droższy niż się spodziewałem. Więc no, nawet dla tych takich testów chyba byłoby to za drogie, bo usługa sama wersja testowa, w sensie ten package normalny, który masz dostać do domu, kosztuje $580, bo musisz jakby kupujesz od nich tą antenę i tak dalej i te wszystkie rzeczy i jeszcze $99 miesięcznie za to, że możesz korzystać z tego internetu. No to wiesz, jeżeli ja mam internet w domu po światłowodzie, który naprawdę jest szybki, to serio, nawet jak bardzo bym nie chciał testować, to jednak jest to przegięcie. W każdym razie, Starlink. Jedna rzecz, Tom's Guide, zresztą znany dość w internecie, zrobił recenzję tegoż serwisu i okazuje się, że Starlink jest całkiem okej. I rzeczywiście robili jakieś testy gdzieś, gdzie zupełnie nie dochodzi praktycznie żaden internet, a Starlink właśnie obiecuje, że będzie dostarczał internet tam, gdzie inni prowajderzy nie są w stanie ani dostawić anten 5G czy tam 4G, ani dociągnąć światłowodu, ani żadnych innych opcji po prostu nie ma. Więc to jest właściwie jedyna opcja dla takich ludzi, żeby mieć dostęp do internetu. I teraz robili testy i okazało się, że zarówno wyniki prędkości są całkiem niezłe, bo rzeczywiście oglądali nawet jakieś filmy w 4K i to w ogóle nie miało żadnego problemu. Download mieli od 15 do 50 mega na sekundę.
Nie zły wynik, jak na cudzysłowie radiowy internet.
Znaczy, no to wiesz, nie radio, tylko satelita właściwie. Tak, no tak, ale... Satelitarny internet o takiej prędkości to jest całkiem spoko. Ważne jest to, że jakby ta antena jest tak skonstruowana, że ona musi się poruszać sama. Sama się dostraja, więc jak ją zostawisz gdzieś tam, wiesz, na dachu, to ona będzie cały czas tym mechanizmem ruszać, tak żeby złapać jak najlepszy zasięg Starlinków. I jest też ogrzewana, więc jeżeli pada śnieg na przykład, no to płatki śniegu tylko dotykając powierzchni od razu się rozpuszczają i nawet, no nie wiem w jakich mrozach sprawdzali, ale generalnie ostatnio w Stanach było dość śnieżnie, więc przetrwały te testy, więc to też jest okej. No i jakby zdarzały się takie momenty, w których internet się przerywał na chwilę, więc do jakieś tam milisekundy coś tam zerwało, więc to nie jest tak, że wiesz, jesteś w stanie streamować na przykład, wiesz, gierki ze Starlinka, ale do korzystania takiego z internetu, z jakiego korzystamy na co dzień najprawdopodobniej, no poza callami na Zoomie czy Skype'ie, jeżeli zależy nam na, wiesz, takim, że pewności, że na pewno nas nie zerwie, chociaż kto ma taką pewność? Każdemu może się internet zerwać, więc to właściwie nie jest aż taki duży problem. No to generalnie ten Starlink daje radę. Mało tego, jakby coraz więcej satelitów jest wypuszczanych. Każdy start rakiety SpaceX oznacza wypuszczenie kolejnych 60 satelit do atmosfery, nie do atmosfery, znaczy do na orbitę. I w tej chwili lata już wokół Ziemi około 1000 satelitów, więc no każdy, wiesz, wylot rakiety z SpaceX jakby zwiększa i prędkość, i pewność połączenia, więc jakby potencjał jest naprawdę duży. Więc no oczywiście cena nie jest mała, ale dla osób, które faktycznie, no wiesz, do tej pory nie mają internetu albo muszą na przykład jechać do miasta, żeby skorzystać z internetu, sprawdzić maile i tak dalej, no to może być bardzo fajne rozwiązanie, bo po prostu dostarcza to, co miał dostarczyć, czyli w miarę szybki i pewny internet.
Wiesz, ja Wojtek na przykład, w sensie my nie jesteśmy w targecie.
Nie, zupełnie. W Polsce nawet bym się zastanawiał, czy w ogóle w Polsce. No pewnie są jakieś białe plamy, ale...
No wiesz, właśnie o to chodzi, że na przykład gdybym postanowił sobie, że mam ochotę wyjechać z Warszawy, zacząć troszeczkę żyć nomadowsko poza jakiejś w dupie totalnej, no to... umówmy się, w sensie ja wiem, że $500 to jest dużo, potem $100 miesięcznie, to też jest sporo, ale z drugiej strony za to, żeby na przykład mieszkać w Bieszczadach i mieć komfortowy internet? Mm-hmm. I mean...
Why not? No tak, bo może, wiesz, jesteś gdzieś tam w mega dolinie, gdzie te anteny, wiesz, 5G to zupełnie nie dochodzą, a tutaj jest szansa, że...
A patrzysz gwiazdy, nie?
I teraz ja wtedy jeszcze pamiętam, że w tamtym odcinku wspominałem o tym, że podejrzewam, że plan Ilona jest taki, że oprócz tego, że...
na drzewo i patrzeć w niebo, to taka była piosenka w ogóle myślowica.
No. Że plan Ilona jest taki, że jakby oprócz tego, że oczywiście Starlink będzie oferował taką usługę dla pojedynczych użytkowników, to... będzie też usługą, która docelowo obejmie wszystkie Tesle. Bo w tej chwili jest tak, że jeżeli kupujesz Teslę, to ona ma u siebie eSIM wbudowany, korzysta z jakby normalnego zasięgu operatorów, którzy w danym kraju są. No i oczywiście Elon, jakby Tesla musi płacić normalne kwoty za roaming, tak? No bo wiesz, te dane zaciągamy i po prostu no, jest to na pewno dość duży koszt, biorąc pod uwagę, że właściwie w każdym kraju musi taką umowę mieć podpisaną, bo każdy kraj ma swoje zasady i w każdym kraju już dzisiaj Tesle jeżdżą i muszą mieć zasięg, nie? Bo jakby Tesla bez zasięgu, no to nie dostanie update'u, a te update'y są dość często wysyłane do całej floty. Tesla bez zasięgu nie ma dostępu, wiesz, no, do wszystkich usług, które są onboardowych w samochodzie, więc podejrzewałem i wydaje się, że właśnie w tej chwili się potwierdziły te moje podejrzenia, ponieważ Starlink właśnie zgłosił do FCC nowy rodzaj urządzeń, tak naprawdę anten de facto, bo to chodzi, nie? Anteny się nazywają już, tutaj sprawdzę, oczywiście będziecie mieli podlinkowany ten tekścik króciutki. Anteny się nazywają różnego rodzaju, są i są tak. VMES, VMES, można tak powiedzieć, ESV i ESAA. I teraz rozwinięcia tego są takie. Vehicle Mounted Earth Stations on Vessels, Earth Stations Aboard Aircraft. Czyli te wszystkie i w sumie jakby w sumie się nazywają ESIMy, co trochę może być mylące, ale chodzi o Earth Stations in Motion, czyli chcą opatentować anteny, które będą montowane na samochodach, na łodziach i na samolotach. I w ten sposób internet ze Starlinków będzie też mógł docierać do ruchomych pojazdów, co jest trochę niesamowite, bo przypominam, co mówiłem na początku, że ta antena, która w tej chwili jest dostarczana klientom jakby końcowym, no ona sama się porusza, żeby się nastawić i żeby zapewnić odpowiedni zasięg, prędkość i tak dalej. A tutaj te anteny jakby no będą na poruszających się przecież pojazdach, no to zastanawiam się, wiesz, jak oni tą technologię rozkminili, więc czy te anteny będą w ogóle, wiesz, wystawać? No bo Tesla raczej, no nie może być tak, że na dachu masz nagle, wiesz, taki, kurde, talerz, który się obraca i szuka zasięgu starlinkowego, tylko widocznie no jest to jakoś tak rozkminione, że po prostu ta antena nie musi już się poruszać, a po prostu dociera do niej internet prosto z kosmosu. Co jest absolutnie kosmiczne. To jest przepiękne. Ale w sensie,
jakby wiesz, oczywiście możemy pohejtować sobie Ilona i tak dalej, i tak dalej, ale to jest kosmiczne. Masz elektryczny samochód, który ciągnie internet z kosmosu. W sensie, kuźwa.
No to...
Jak to brzmi, no nie?
To prawda, no. To prawda. Niesamowite, że żyjemy w takich czasach. I no, ja jestem pod wrażeniem. Znaczy, to jest piękne, jak te puzelki się składają, nie? Jakby to ewidentnie wymagało ogromnych nakładów i planowania i w ogóle realizacja tego planu, to jest w ogóle, wiesz, no, w głowie się nie mieści, jak dużo czasu musiało minąć od tego, że Elon powiedział, wiecie co, może zróbmy tak, że internet jest z kosmosu, bo ja bym chciał, żeby Tesla miały ten internet, nie chce im się płacić za roaming, nie? No i tam, wiesz, i teraz ekipa jego dyrektorów siada, robi sobie kola i rozmawiają o tym, jak rozwiązać ten problem, nie? I ostatecznie okazuje się, że po kilku porządnych latach ten
problem
jest rozwiązany.
Najłatwiej będzie, jak wyślemy milion satelit w kosmos. No dobra, to jedziemy.
Mówi, to ile będzie to kosztować?
Tak, to spróbujmy, zobaczmy, co się stanie, nie? Tak, nie, no to jest to crazy. Mówmy się, jest to po prostu, w sensie to brzmi nierealnie, nie?
To prawda.
Wojtku, ja myślę, że możemy na tym etapie powiedzieć sobie dość. Bardzo ładne. Kiedy powiem sobie dość.
Tak. Oj, ale. Nie będziemy tego robić naszym słuchaczom.
Zapraszamy serdecznie wszystkich oczywiście do After Darka. Pamiętajcie, że to jest jeden z tych lepszych momentów, żeby do nas dołączyć. Dziękujemy oczywiście Surfsharkowi za to, że są z nami w tym odcinku. I dziękuję Wojtku tobie i dziękuję naszym słuchaczom za to, że byliście z nami przez te ileś 10 minut. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku Jesus podcastu publicystyczno-publicystycznego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Au revoir. Ciao, bambino.
Ciao.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.
Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Można wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie półodcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli możesz i masz taką możliwość, gdzieś w aplikacji, cuda wianki, jakieś przyciski, subski, alerty, wszystko włącz, będzie fajnie. Montaż Wojtek Wiman, identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski, intro i outro Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak świat, w którym wszyscy są traktowani z szacunkiem. Dziękujemy i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku.